Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Artyści Art Lupa. Pojawili się przy Sopockim Molo zaproszeni przez kolektyw kuratorski do stworzenia prac w ramach 6. edycji Festiwalu Sztuk Wizualnych Art Lupa. Tegoroczne hasło brzmi kumulacja. Każdy z artystów skomentował to hasło na swój sposób. Oto interpretacja Ady Karczmarczyk.
Kiedy byłam trochę młodsza, to kochałam bardzo się. A filozofa i artysta, już czasy zmieniły wie. Eksperyment nie jest ważny, ta pani minister mówi. Jako artystka przez to, teraz mam same długi.
Mały zwrot materialistyczny, bym tak to nazwała. Ja wcześniej zajmowałam się przez 3 lata sztuką o tematach duchowych i religijnych. To nie znaczy, że jakby rezygnuję teraz z duchowości. Chodzi tylko o to, że takie egzystencjalne różne problemy mnie dopadły, no i trzeba zacząć sobie radzić. I w pewien sposób tutaj się to wszystko nałożyło i na moje życie prywatne, i też sytuacja artysty dzisiaj. I tego, w jaki sposób on ma i może funkcjonować w świecie sztuki, zainspirowały mnie do tego, żeby stworzyć nową pracę, Amber Emperor. Dla mojej generacji bursztyn no, nie jest zbyt atrakcyjnym kamieniem. On się kojarzy raczej z takim babciowatym, że tak powiem, atrybutem, albo nie wiem, z piosenką Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży zespołu Fasolek. Nie słyszałam, żeby, nie wiem, moi koledzy obdarowywali swoje dziewczyny tego typu kamieniem. No po prostu nie wydaje się to dla mojej generacji atrakcyjne. Więc ja postanowiłam, że troszeczkę uwolnię go od tych skojarzeń z tym kamieniem babciowatym, że tak powiem, i nadam mu taki nowy, podniecający, ekscytujący, tajemniczy, dominujący charakter, żeby zaczął być fascynujący, tak samo jak Coco Chanel i Marilyn Monroe wypromowały diamenty. Prawda? Wiadomo, że diament ma inne właściwości, ale jednak dużo tutaj dała cała oprawa, prawda? Teledysku Marilyn Monroe, Diamonds are the girl's best friend, do czego ja też się odnoszę w mojej pracy, więc tutaj wcielam się trochę w taką polską Marilyn Monroe i śpiewam o tym, że no, z uwagi na trudną sytuację życiową, interesują mnie mężczyźni, którzy mogli mnie obdarowywać właśnie takimi bursztynami. No tak samo jak Marilyn Monroe śpiewała o diamentach. Poszłam tym tropem i właśnie postanowiłam stworzyć właśnie taką nową promocję, taką kontrowersyjną, też przede wszystkim odsłaniającą ten nowy, drapieżny charakter bursztynu bałtyckiego. Pojawia się twarz tajemniczego mężczyzny z bursztynowymi oczami. I to jest też taki symbol mężczyzny. Ja jakby jestem w sytuacji uległej, że ten mężczyzna jest tutaj tą jednostką dominującą. Jakaś taka relacja pomiędzy nami, która z jednej strony no, jest trudna, a z drugiej strony jest bardzo inspirująca do stworzenia w ogóle całego tego projektu. Push and pull. To jest taka technika uwodzenia. Jest to takie właśnie, chciałam, żeby był zasugerowany mój problem jako artystki, ale chciałam też, żeby to było podjęte w taki sposób, w którym właśnie wszyscy będą się zastanawiali, o co chodzi, prawda? W którym ja pociągnę ludzi do zadawania sobie pytań na temat tego właśnie, jak to jest dzisiaj być artystą, z jakimi musi się mierzyć sytuacjami, pewnymi kanonami narzuconymi na artystę. I jak on w pewien sposób może też wybrnąć z pewnych sytuacji. Więc to jest taka gra, że tak powiem, związana z, no, z tą biżuterią i z tym całym Amber Emperor.
Ja dodam, że tajemniczy mężczyzna o bursztynowych oczach do złudzenia przypomina obecnego wicepremiera i ministra kultury. Daniel Rumiancew kontestuje. Do napisu Molo na bramie dołożył litery C i H.
Tak, żeby powstał napis Moloch, pewnego rodzaju krytyczna praca która odnosi się do, no, do przestrzeni publicznej, do przestrzeni miasta Sopotu, do ludzi, którzy odwiedzają to miasto. Mam wrażenie, że niestety coraz częściej przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy no, mają pieniądze, to prawda, ale nie mają w sobie jakiejś dużej kultury. Moloch był takim bogiem, bóstwem fenickim, któremu ludzie składali ofiarę z własnych dzieci. Było bóstwem, które pożerało dzieci po prostu. I tak trochę myślę sobie, że ten Sopot może trochę tak jakoś pożera tych turystów, którzy tutaj przyjeżdżają. Jakby nakręca się taka spirala degradacji przestrzeni publicznej. Powstają te budki z goframi wszędzie, jakieś okropne stoiska z pamiątkami, wszędzie pachnie, nie wiem, kebabem, alkoholem, coraz więcej niestety słychać przekleństw. No jakoś ta spirala się, mam wrażenie, trochę nakręca. Jest gorzej w Sopocie niż było. Nie tylko chodzi o to, że jest zatłoczony. To już naprawdę nie jest elitarne miejsce, a kiedyś Sopot jednak był elitarny. Ja się bardzo obawiam tego, co się stanie z Sopotem, ponieważ obserwowałem przez wiele lat to, co się działo z Zakopanem, ponieważ tam mieszkałem. To miasto się zdegradowało i nie wiem, chciałbym się mylić, ale trochę się obawiam, czy coś podobnego się nie zaczyna dziać właśnie z Sopotem.
No, Sopot jest pewnie w tej szczęśliwszej sytuacji, bo Zakopane i w zimie, i w lecie. A Sopot tylko w lecie, to może aż tak źle nie będzie.
Oby tak było, oby pani miała rację. Będzie przynajmniej o połowę lepiej niż w Zakopanem.
A jedną parę roku. Jeszcze wracając do wizualnej strony pana pracy, to jest dokładnie ten sam krój litery, z jakich jest zbudowany ten napis Molo. Czy w ogóle ludzie już są tak kompletnie otumanieni ilością wizualnych znaków i nie tylko, bo też przecież i audio, że nie zauważą tego w ogóle?
Właśnie obawiam się, czy będzie reakcja. To znaczy być może jest tak, że ten turysta, który przyjeżdża do Sopotu, on już tak bardzo wie, że zrobi sobie zdjęcie pod napisem Molo, że on po prostu nie zauważy, że tam jest coś obok. A najciekawsze będzie to, że on być może zauważy te dwie dodatkowe litery dopiero kiedy wróci do domu, włączy sobie komputer, zrzuci te zdjęcia do komputera i nagle ojej, co to jest w ogóle?
Nie wiem, czy pan obserwował też inne prace. Ludzie w tej chwili nie wiedzą, co jest sztuką, a co sztuką nie jest.
To prawda. Był taki wariant projektu, który zakładał, że to CH będzie napisane takim krajem czcionki, jakim na murze pisze się brzydkie słowo, które się zaczyna na CH. Ale zrezygnowałem z tego pomysłu właśnie po to, żeby jednak była ta spójność, po to, żeby naprawdę na siłę trochę naprowadzać widza na jakieś skojarzenia, na to, że on w ogóle, żeby on w ogóle załapał, że to jest razem i że coś to razem tworzy. Być może on sprawdzi, co to w ogóle jest za znaczenie, co to jest ten Moloch, być może on w ogóle tego nie wie.
Ania i Adam Witkowscy przygotowali na otwarcie Artlupa performatywny utwór muzyczny zatytułowany W Zenicie.
O tak, dzisiaj było słońce w Zenicie. Zaczęliśmy grać o 11:30, a w zasadzie gra część orkiestry miasta Pruszcz Gdański. Są to instrumenty dęte.
Głównie, poza jednym werblem.
Tak. Na werblu gra Paweł Nowicki.
No, utwór w Zenicie, tak na
jest
tym
to
mniej
utwór
więcej
sonorystyczny.
No,
miał wykorzystywać fale, których dzisiaj akurat nie było, ponieważ nie było wiatru.
No, w każdym razie muzycy dostali zadania opisane w ten sposób, że mają wchodzić w reakcję z najbliższym otoczeniem, czyli są tam takie generatory dźwięku dla nich wyznaczone, którym jest wiatr, ewentualne fale, głosy ludzi.
Tak, odnoszą się do całej tej tkanki Molo, a w zasadzie najbardziej słyszalni są ludzie na Molo, których jest strasznie dużo.
W początkowej fazie jego wykonywania muzycy są rozproszeni na terenie całego Mola.
Jest kumulacja i
schodzą się w jeden punkt i tam
i
wykonują ostatnie nuty.
Tak,
i wiszą tą orkiestrą przez chwilę.
Mają czarno-żółte uniformy i są to trochę takie płaszcze kąpielowe z aplikacjami solarnymi, tak bym powiedziała, i mają turbany z czarnych ręczników.
które chyba uratowały im życie przed chwilą, ponieważ no, upał jest niemiłosierny i są jak na patelni wystawieni zupełnie, więc te turbany przywiezione z kraju, gdzie jest równie ciepło, sprawdzają się tutaj. I taki był nasz trochę zamiar, żeby jakoś tam ich uratować. Poza tym, że no, wyglądają jakby wrócili właśnie z kąpieli, bo o co troszeczkę nam chodziło, no to dodatkowo jest to jakaś termoizolacja głowy.
Ale słyszałam takie opinie, że na trąbce gra Aladdin. Na przykład.
Tak. A to jest pan...
A to był pan Zenek.
Pan Zenek grał na trąbce.
Który wybitnie gra na trąbce.
A kto napisał ten utwór? Kto im rozpisał?
Natura.
No, ja tam coś nagryzdałem pisakami na kartce, ale tak naprawdę utwór zakłada tą dowolność wykonania i tylko jest jakiś taki przebieg linearny napisany tam, że no, po prostu muszą się w pewnym momencie zejść i stać się tą orkiestrą na chwilę jeszcze.
Muzycy improwizują.
Znaczy, no tak, starają się. To są muzycy, którzy chyba nie improwizują na co dzień, to jest taka dla nich też inna jakby historia troszkę. Ale celowo nie chcieliśmy wykorzystywać takiej orkiestry, która składająca się z takich indywidualności, którą powiedzmy moglibyśmy nawet tutaj sprosić. Na początku myśleliśmy w ogóle jakiejś orkiestry strażackiej, ale potem zdaliśmy sobie sprawę, że to może byłoby za dużo. Ale oni są świetni, świetni ludzie, naprawdę strasznie. Mieliśmy strasznego stresa, zanim się z nimi spotkaliśmy, co to będzie, jak nas przyjmą, i okazało się, że to jest w ogóle jakaś super paczka.
I bardzo się cieszą z powodu tego performance'u.
Tak.
A teraz zapraszam na molo na kuratorskie oprowadzanie z Małgorzatą Gołębiewską i Stachem Szabłowskim.
Karolina Balcer, osoba, która już wcześniej znana mi była z różnego rodzaju właśnie aktywności w przestrzeni publicznej, artystka z Wrocławia, zaproponowała taką właśnie instalację Parawanik. Jest to oczywiście komentarz do tej sytuacji, którą tu widzimy po prawej, po lewej stronie, ale też oczywiście do takich prostych opozycji, publiczne, prywatne, do tendencji Polaków do grodzenia się. Parawanik jest tym angielskim słowem, które żeśmy tutaj gdzieś zaszczepili. Z jednej strony to funkcjonuje jako labirynt, w tym momencie jeszcze nie jest odgrodzony, ale jak widać proces ten się zaczął. Czyli na ile ta przestrzeń zostanie zaanektowana przez plażowiczów, ale też nie widziałam zbyt wielu osób, które by z taką pełną świadomością czy odwagą się gdzieś tam układały. Chcemy być z jednej strony właśnie zagrodzeni, niby odsłonięci od wiatru, z drugiej strony chcemy właśnie tą swoją intymność utrzymać, więc to jest taka odpowiedź, taka próba właśnie odpowiedzi, polemiki z tym całym problemem grodzenia się i odgradzania się Polaków, czy zawłaszczania tej przestrzeni, czasem nawet przekraczającej nasze realne potrzeby, byleby tylko jednak mimo wszystko sobie tutaj warunki stworzyć jak najbardziej komfortowe. Także to jest właśnie Karolina Balcer. Natomiast tuż na linii brzegowej jest kolejny z projektów.
Ksawery Deskur-Wolski zainstalował na plaży Przybysza.
Już widać, że ten projekt jest zaanektowany przez plażowiczów, ponieważ dziewczynka siedzi teraz w tym momencie na pingwinie. To zwierzęta szalenie stadne. Praktycznie rzecz biorąc, oddzielenie się przez jednego pingwina od stada skazuje go wręcz na jakąś samotną śmierć. I tutaj jeden z takich no, kochanych, miłych zwierzaków, wzbudzających jednoznacznie pozytywne odczucia, gdzieś w wyniku, nie wiem, globalnego ocieplenia, na tej krze przypłynął w kierunku Sopotu i jako rozbitek, jako taki właśnie trochę obcy element pojawił się po prostu na sopockiej plaży. Cała rodzina rozbiła swoje plażowisko wokół pingwina, także nie wiem, jak długi będzie jego żywot, na ile on tutaj po prostu przetrwa. Oczywiście oprócz właśnie takiej ciekawej interwencji, na pewno jest to również nawiązanie do teraz wszelakich problemów i tych cywilizacyjnych, i kryzysu imigracyjnego, i tej obecności obcych jakichś dziwnych elementów w tej naszej tutaj lokalnej rzeczywistości. Skąd pingwin nagle na sopockiej plaży, przez niektórych plażowiczów mylony z foką, się tutaj znalazł i właśnie, czy wzbudzi jakieś emocje? To jest, on jest wręcz po usytuowany na drodze osób, które sobie spacerują pod molem, idą w kierunku Gdyni, więc no nie sądzę, żeby pozostał niezauważony. Kolejnym projektem, o którym chcielibyśmy opowiedzieć, jest praca, która tutaj jest widoczna w postaci linii, pewnej ścieżki wyznaczonej przez Sławka Zbyka Czajkowskiego.
Rodzina tylko wyznaczona ścieżką tutaj.
To artysta o korzeniach street artowych, jest uważany za jednego z najbardziej aktywnych, w sumie utytułowanych twórców sztuki ulicznej. Zastanawiają go różne reakcje, postawy obywatelskie, więc ta sztuka jego teraz z tego street artu, z tej niszy street artu przenosi się gdzieś w kierunku bardziej konceptualnym. Tutaj wchodzimy w interakcję z osobą, która prowadzi jak gdyby spacer.
Trochę wyznaczoną ścieżką, ale nie chodzimy po białym polu. Proszę wyjść z złego pola.
Słowek zainspirowany może sytuacjami często różnych ograniczeń, na przykład które spotykają nas na lotniskach, taśmami, różnym czasem nielogicznym ruchom, którym jesteśmy poddawani. Stara się za pomocą tej pętli i tych nakazów, systemu, który wygląda bardzo wiarygodnie, prawda, dość urzędniczo i prawdziwie, sterować naszym sposobem poruszania się. Zupełnie alogicznym, absolutnie nie możemy wybrać tutaj prostej drogi. Mamy wręcz jakieś tam opresyjne zakazy.
Tutaj to w strzałkach, proszę Państwa.
Choć artysta zakładał porażkę, że jednak tutaj pewne niesubordynacje na pewno się zdarzą, to jednak bardzo wiele osób porusza się tak, jak nami dyrygują, czyli próba manipulacji się nam udaje.
Reakcje przeróżne. Zazwyczaj ludzie po prostu są zdziwieni, o co chodzi. Ale większość z nich reaguje potulnie na głos megafonu i instrukcji. Szczególnie jak są w grupie.
Ale nie przechodzimy po białym polu. Nie poruszamy się po białym polu. Chodzimy tylko wyznaczonymi ścieżkami.
Pytania dlaczego często padają?
Bardzo często.
Co pan odpowiada?
Co odpowiadam? Odpowiadam, że jestem częścią obsługi i interpretację tego dzieła pozostawiam państwu. Zazwyczaj informuję po prostu, co tutaj się dzieje na terenie Sopotu, że jest to jedna z wielu instalacji, że ta akurat nazywa się Loop.
Ale proszę państwa, nie poruszamy się po białym polu, omijamy biały kwadrat. Omijamy białe pole.
To chodźmy w kierunku bramek.
Czyli powinniśmy iść tą wyznaczoną ścieżką po strzałkach i zrobić pętlę tutaj po skwerze kuracyjnym.
Jesteśmy duetem Pulln Performance. Ja jestem Justyna Łoś, a obok mnie jest Mikołaj Sobczak.
Na naszej tablicy, która znajduje się przy wyjściu do mola, umieściliśmy 7 fotografii, na których odgrywamy 7 różnych zachowań nieodpowiednich i odpowiednich podczas ataku terrorystycznego. Listę tych zachowań opracowaliśmy na podstawie instrukcji, które pojawiały się zarówno w Warszawie, jak i w różnych niemieckich miastach. Bazowaliśmy przede wszystkim na polskich i niemieckich instrukcjach. Mamy tutaj takie przykłady jak uciekaj jak najdalej od strefy niebezpieczeństwa, zwracaj uwagę na pozostawione bez opieki bagaże, nigdy nie skacz do wody, przyjmij pokazaną na zdjęciu pozycję. Jest to pozycja leżąca z rękami zasłaniającymi kark i twarzą skierowaną do ziemi. Następnie jest pomaganie osobom zranionym i potrzebującym pomocy, zachowanie spokoju i ciszy oraz w przypadku wzięcia cię jako zakładnika stosuj się do poleceń zamachowców.
W planach na samym początku główną pracą miało być to, że my demonstrujemy 3 razy w ciągu dnia te właśnie nasze polecenia, które by były tak oparte ścieżką audio w 3 językach również, które by nam po prostu służyła jakby w takiej sytuacji trochę podobnej do stewardessu. Niestety okazało się, że nie dostaliśmy pozwolenia przez Urząd Miasta Sopot ze względu po ich konsultacji ze Strażą Miejską bądź policją, nie wiemy. Stwierdzenie padło takie, że w takiej sytuacji, którą my proponujemy, mogłaby wybuchnąć panika masowa. Stąd ta nasza praca nie w pełni będzie w zasadzie pokazana.
Także na wszystkich fotografiach jesteśmy my na molo, w naszych charakterystycznych białych uniformach i Justyna odgrywa rolę bohaterki jako takiego wzoru zachowania, a ja w kontraście wcielam się w rolę osoby nieumiejętnie postępującej, gubiącej się w tym wszystkim. Też chcieliśmy trochę odwrócić rolę, że tutaj bohaterem staje się kobieta, a mężczyzna jest tym fajtłapą, który nie wie, jak się zachować.
Też tutaj trzeba dodać, że naszym jakby punktem docelowym od samego początku było samo wejście na molo. Miejscem, które dobrze symbolizuje, o co chodzi na tym molo. Jest bardzo dużo ludzi, którzy, jest dla nas zrozumiałe, nie chcą wydać 7 złotych 50 po to, żeby wejść na te molo. W związku z tym, stojąc przy bramie, robią sobie na tej właśnie osi selfie, czy robią po prostu drugiej osobie zdjęcie, czyli jest być może rzecz zbędna poniekąd, symboliczna zupełnie sytuacja. To było nasze miejsce docelowe, żeby tych ludzi też jakby od razu na samym początku przygotować na coś, co ich teoretycznie by mogło spotkać po drodze. Zatem dla nas było to wiadome i może tutaj jest to kwestia po prostu też wyobraźni, że my to tak przedstawimy, że takiego zagrożenia nie będzie.
Skończyło się na tym, iż nasz performance z takiego pokazywania stewardess zamienił się w rozdawanie ulotek i właśnie jako tacy informatorzy, trochę w rodzaju hostess, rozdajemy ludziom informacje na temat zachowania bezpieczeństwa.
Tylko rozdają ulotki, ewentualnie odpowiadają na pytania, ale zachowują daleko idącą dyskrecję. Każdego proszą o zachowanie najwyższej ostrożności i po wczorajszej serii niektórzy się niepokoili, pytali, czy coś się dzieje w tej chwili, czy coś się stało, ale bardzo wiele osób ze smutkiem kiwało głowami, ze zrozumieniem, tak, mówiąc, no tak, że takie nadeszły czasy, oczywiście, gdzieś te ulotki zabierali i czytali. Dobra, myślę, że możemy...
Chodzimy na molo, tak? Zacząć.
Już za bramę, gdzie grupa Polen Performance rozdaje instrukcje, widać białe litery. Konceptualną pracę Oskara Dawickiego.
Dawicki wpisał w tą formę mola pewną treść, którą można odczytać jako ostrzeżenie. Albo po prostu informacje, ale jeżeli ostrzeżenie, to o tyle paradoksalne, że wtedy, kiedy poznamy treść tego ostrzeżenia, będzie już w zasadzie za późno, bo to, przed czym ostrzega, już będzie naszym udziałem, a to dlatego, że żeby dowiedzieć się do końca, co Oskar przekazuje, trzeba przeczytać cały tekst, czyli dojść do końca mola.
Autorką pracy Spełnienie w Sopocie jest Magdalena Starska.
Działam instynktem, intuicją. I to po prostu przyszło, taka właśnie wizja po wizji lokalnej. Praca przedstawia drewniany pal, który jest imitacją prawdziwych pali, które są częścią konstrukcji mola. No i oprócz tego są trzy dmuchawy, do których przyczepione wstążki wieją w kierunku człowieka, który stanie przy palu i dotknie jego czubka. I wtedy uruchamia się ta cała dookoła człowieka fale po prostu z czerwonych wstążek. Patrząc na to z boku, stoi pal, stoją dmuchawy, które nie działają i no to jednak nie jest takie łatwe, żeby się domyślić, więc jesteśmy na molo, jesteśmy w Sopocie. Pozwoliłam sobie zrobić taką pracę bardziej festynową nawet i po prostu pod ludzi, bo czemu nie, jakby no, ludzie przyjeżdżają tutaj po przyjemność i chciałam, żeby mogli się właśnie spełnić i cieszyć się. Taka trochę ludyczna, a jest też taka strasznie po prostu prymitywna, w sensie pozytywnym. No, będąc z Polski i trochę czasami wyjeżdżając poza granice naszego kraju, w pewnym momencie po prostu mnie jakoś oświeciło, że Polacy nie mają się uspokajać, wyciszać i myśleć, bo w tym jesteśmy dobrzy. Tylko że uważam, że Polakom jest potrzebna witalność. I właśnie staram się przywrócić takie pozytywne, prymitywne zachowania, czy to wspólnotowe, czy to jednostkowe, żeby one po prostu wskrzeszały w nas energii dużo takiej witalnej, takiej bez myślenia, bez analiz totalnie ciągłych, ciągnących się.
Jak rozumiem, ta praca jest jakąś zupełnie osobną w pani twórczości. To jest taki wybryk.
Troszkę tak, bo z reguły to lubię, kiedy grupy ludzi angażują się w moje prace, ale tutaj po prostu na molo i tak jest jakby ta wspólnota. Na molo się robi sama z siebie i zauważyłam, że jest potrzeba takiego poczucia, że ja doszłam do molo, ja doszedłem do molo i ja chcę to poczuć. I ludzie chodzą i po prostu nie wiedzą, co mają zrobić z tą potrzebą. Nie mogą znaleźć tego punktu kumulacji na molo. Tak naprawdę nie ma gdzieś tam. Jest jakiś na końcu żółta, nie wiem, co to jest, latarnia, czy co to jest. Ale tam jakoś to jest nie to. Potem idą na bok, to też jest nie to i po prostu... I widziałam, dopiero tam, nie wiem, godzinę ta praca stoi i już po prostu jest szaleństwo.
No taki ten napis, który biegnie wzdłuż mola, że to jest droga donikąd.
No właśnie.
Mówię o pracy Oskara Dawickiego.
I tu jest bardzo ważne też, uważam, że organizując taki festiwal, gdzie jest dużo prac koło siebie pokazywanych, to nie można myśleć tylko o swojej pracy, tylko super jak się myśli o tych wszystkich pracach jako o łącznej pracy, która ma działać na odbiorcę i obojętnie, czy to jest moja, czy twoja, po prostu jeśli one przechodzą jedna w drugą w jakiś dobry, spójny sposób, są różnorodne, no to wtedy dopiero to jest sukces takiego festiwalu. Od razu ta moja praca jest na początku, potem jest uprzejmie, informuję, że ta droga prowadzi donikąd. Więc no, myślę, że to jest dobrze poprowadzony festiwal i to, w jaki sposób te prace jakby przechodzą jedna w drugą.
praca Mikołaja Długosza. To jest bardzo dyskretna instalacja dźwiękowa. Mikołaj, zastanawiając się, w jaki sposób skomentować przestrzeń Mola, zdecydował, że ona w pewnym sensie sama się komentuje przez swój głos. A ten głos artykułują ludzie, którzy chodzą po Molo. I spędził sporo czasu krążąc po Pomoście i podsłuchując prowadzone tu rozmowy, szukając tego zbiorowego głosu, który byłby głosem tego miejsca.
Jesteś szmatą, wiesz? Rozumiesz? Jesteś Niki, zerem, a nie dziewczyną. Halo? Panowie!
Doszliśmy jak gdyby do najdalej oddalonego projektu i wysuniętego w morze, czyli projektu Jakuba Wojnarowskiego. Nie jest to artysta, który często pracuje w przestrzeni publicznej. On jest z tych eskapistów, czyli raczej ludzi, którzy uciekają od niekomfortowego jak gdyby tłumu. Znany jest bardziej właśnie z takich intelektualnych projektów, bardzo oszczędnych. Jest też grafikiem, autorem ilustracji, artbooków, więc cechuje go taka bardzo duża dyscyplina myślowa. Bardziej odniósł się może do hasła kumulacja, ale też trochę oczywiście do sytuacji tutaj morze, ląd, krystalizacja soli na rzeźbie. Mamy tutaj właśnie taki sześcian, przez który można patrzeć. Też nawiązanie do galeryjnego White Cube'a, ale tu właściwie no, polemika z tą ideą, bo znajdujemy się w zupełnie innych okolicznościach przyrody. I stworzył ten kształt na podstawie ryciny, którą znalazł, rycinę sprzed kilkuset lat. I jak gdyby wizualizacją tych pięciu żywiołów są tutaj bryły, które otaczają podstawę. Plus właśnie ta biel, stąd nazwa tej rzeźby albedo, alchemiczne bielenie, to jak gdyby miała być pochodna ulokowania tego na falochronie, czyli tak trochę eksterytorialnie, poza molem. Ta rzeźba jest właściwie dostępna dla tych, którzy tutaj zadadzą sobie trud, dojdą do tego punktu widokowego, odwrócą się i wtedy już mają ten nieograniczony widok i tą taką raczej uspokajającą, zupełnie kontemplacyjną konstrukcję, którą przewidział dla nas Jakub Wojnarowski.
Dopełnić tej wakacyjnej przyjemności krajobrazowej, patrzenia na morze, tak naprawdę potrzebowalibyśmy zachody słońca. I to, co zrobiła Dorota Walentynowicz, to taki sztuczny zachód słońca, rodzaj erzacu, stworzony z oświetlenia całego pomostu.
Praca jest do zobaczenia w nocy. Od zmierzchu do świtu. Zdaje się, że najlepiej będzie koło świtu, ponieważ wtedy wygaszają się już wszystkie otaczające szmery świetlne. To jest praca stricte, że tak powiem, impresyjna, więc ja sobie wymyśliłam zachód słońca, który daje się rozpisać na 70 lamp, które znajdują się na molo. I tak też się stało. Więc zamysł był taki, żeby słońce zachodziło całą noc, aż do wschodu, żeby ten taki magiczny moment zatrzymać. No myślę, że w jakiś sposób się to udało.
Czyli po prostu wygaszasz lampy na molo?
Zamieniam światło. Po pierwsze zamieniłam żarówki, ponieważ no niestety światło na molo jest bardzo brzydkie. Jest takie żółtawo-zielonkowe, świetlówkowe. Zamieniłam na bardziej przyjazne i jeszcze zmieniłam im po kolei kolory według palety takiej od żółci do fioletu. Czyli ucięłam te elementy spektrum światła, które się filtrują po przechodzeniu w niższe warstwy atmosfery. To jest takie zjawisko stricte optyczne załamania fal światła, czyli te, które mają częstotliwości od czerwieni do żółci, jakby zostają, a reszta chowa się wcześniej. Taka geometria światła.
I ta realizacja ma też jeszcze inny aspekt, taki bardziej interwencyjny, bo oprócz tego, że opowiada trochę o tym, że nie można mieć wszystkiego, czyli o tym, że można mieć molo, ale na przykład zachody słońca już nie, i o tym, że artysta może pracować nad jakby zasypaniem tego typu dziur w rzeczywistości, albo próbować to zrobić, to jest też próbą oswojenia tej przestrzeni mola i zastąpienia tych lamp, które tutaj były, o dosyć nieprzyjemnym widmie, w których po zmroku wszyscy wyglądali troszeczkę jak zombie, lampami o ciepłym i przyjemnym.
Tak. Także mamy porównanie,
tak,
prawda?
Tak, końcówka mola jest oświetlona. Teraz widać to wyraźnie, że ta przestrzeń jakby wymodelowana przez nią światłem zrobiła się trochę przyjemniejsza niż ta nieco bardziej sina i bezlitosna, która jest tutaj. I w zasadzie najfajniejszy widok na tę pracę, oprócz tego, że przyjemnie spacerować molo i to tworzy taką perspektywę ciepłych świateł, to w ogóle najbardziej skuteczny widok jest z plaży po tamtej stronie, kiedy światła się odbijają w wodzie i widać cały ten zamysł, jak działa ta symulacja zachodu słońca.
Na Sopockim Molo spotkaliśmy się z artystami Art Lupe. Reportaż zrealizował Jacek Puchalski.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści.